Wyobraźmy sobie postać tak potwornie okaleczoną, że z trudem można w niej w ogóle rozpoznać człowieka. Kogoś, kto budzi taką powszechną odrazę, że na ulicy odwraca się od niego wzrok.
Mhm.
A teraz wyobraź sobie, że ta sama, jakby zmasakrowana postać, nagle trzyma w swoich rękach losy całych narodów i wprawia w absolutne osłupienie najpotężniejszych władców tego świata.
To jest niesamowity kontrast.
Prawda. I powstaje pytanie, jak taki starożytny tekst przechodzi od tego najbardziej drastycznego, wręcz odpychającego obrazu cierpienia, do triumfalnej historii o kimś, kto to odrzucenie zamienia w ostateczne zwycięstwo. I co najważniejsze, no wiesz, jak jedna zupełnie mikroskopijna nieścisłość w tłumaczeniu z hebrajskiego.
Brak jednego słowa tak naprawdę.
Dokładnie. Brak zaledwie jednego słowa, które może całkowicie przedefiniować to, kim ten główny bohater w ogóle jest.
Bo to jest prawdziwy literacki, no i w sumie teologiczny ładunek wybuchowy. Mamy tu do czynienia z narracją, która przez całe tysiąclecia kształtowała systemy wierzeń, jakby całe fundamenty kulturowe zachodniej cywilizacji. A my dzisiaj wejdziemy trochę pod maskę tego starożytnego tekstu, żeby zobaczyć, jak ta niezwykła literacka maszyna po prostu działa od środka.
Więc przeanalizujmy to. Dzisiejsza dogłębna analiza opiera się na bardzo fascynującym wykładzie doktora Roberta Hirschholma.
Trzecia sesja dokładnie.
Tak, trzecia sesja, która bada te tak zwane pieśni o słudze z Księgi Izajasza. Ale na samym początku musimy bardzo jasno nakreślić naszą misję.
Jasne.
Wchodzimy w ten materiał wyłącznie przez pryzmat historyczny, językowy i literacki, czyli nie oceniamy prawdziwości dogmatów religijnych ani samych wierzeń.
Mhm, zachowujemy dystans.
Naszym celem jest po prostu rozłożenie na czynniki pierwsze tej fascynującej mechaniki tekstu i interpretacji, którą dostarczył nasz ekspert. Zanim jednak ta narracja rzuci nas w ten makabryczny opis cierpienia, tekst musi zbudować tożsamość głównego bohatera, czyli tego sługi. I tu pojawia się pierwsze zaskoczenie.
O tak.
Bo zamiast jakiegoś potężnego herosa otrzymujemy kogoś, kto tekst określa mianem posiadacza języka ucznia.
I to jest właśnie to, co jest tutaj fascynujące. Ten fundament, na którym w ogóle budowana jest ta postać. Bo zanim zrozumiemy ból sługi, musimy pojąć jego motywację, prawda?
Mhm.
Tekst opisuje go jako kogoś, kto każdego ranka budzi się z jednym konkretnym celem. Ma słuchać. Ma to ucho otwarte na głos Boga, chłonie tę wiedzę, a następnie wykorzystuje ową zdolność, ten właśnie język ucznia, by być rzecznikiem, żeby podnosić na duchu znużonych i zrezygnowanych.
Brzmi to trochę jak taki portret idealisty.
Tak, to jest bardzo specyficzna misja prorocza. Z takim ogromnym naciskiem na empatię i, wiesz, to ciągłe kształcenie się w procesie słuchania.
Mm-hmm. No właśnie. Taki oddany, wrażliwy uczeń, który pomaga słabszym, ale narracja dosłownie po chwili całkowicie burzy ten sielankowy obraz. Następuje takie absolutnie brutalne zderzenie z rzeczywistością.
Nagle pojawia się skrajna przemoc.
Tak. Ten sam uczeń, który rano słuchał tych instrukcji, nagle mówi o nadstawianiu pleców tym, którzy go biją. Pozwala wyrywać sobie brodę. Nie ukrywa twarzy przed pluciem i jakimiś strasznymi zniewagami. A mimo tego całego fizycznego i psychicznego, no, maltretowania, pozostaje całkowicie niewzruszony.
Bo wie, że to ma cel.
Tak, wie, że ta instancja wyższa, czyli w tym tekście Bóg, ostatecznie go uniewini. I kiedy tego słuchałem, to przywiodło mi to na myśl bardzo konkretne zjawisko. Pomyślmy o takim sygnaliście w jakimś potężnym systemie.
Aha, taki whistleblower.
Dokładnie. Ktoś, kto odkrywa niewygodną prawdę i doskonale wie, że jeśli ją ujawni, to jakaś korporacja czy rząd, no, po prostu rzuci się na niego z całą furią. Zniszczą mu życie.
Ale mimo to decyduje się to zrobić.
Zgadza się. Przyjmuje te ciosy ze stoickim spokojem, bo ma absolutną pewność, że historia ostatecznie przyzna mu rację. Ale zastanawia mnie tu jedna rzecz. Dlaczego autor tego starożytnego tekstu tak mocno, wręcz obsesyjnie bym powiedział, akcentuje ten motyw uczenia się tuż przed tym, jak wciąga nas w opisy brutalnych tortur?
Odpowiedź jest prosta. Ponieważ to cierpienie absolutnie nie jest przypadkowe.
Okej.
ono nie wynika z tego, że bohater znalazł się, no wiesz, w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie, ani że padł ofiarą jakiegoś losowego aktu przemocy. Z analizy doktora Szisholma jasno wynika, że ten wstępny obraz to jest po prostu konieczny narracyjny most.
Czyli to nas do czegoś przygotowuje.
Dokładnie tak. Ma nam pokazać, że sługa jest w pełni świadomy nadciągającego oporu. On dobrowolnie, w 100% świadomie, wkracza na tę ścieżkę upokorzenia, ponieważ wie, że to jest nieodłączny koszt.
Koszt wykonania zadania.
Właśnie. Jego wiedza, którą zdobył w procesie tego porannego uczenia się, to ona go przygotowała na tę konfrontację.
Skoro więc sługa wykazuje się tak potężnym uporem i tą ufnością w boską interwencję, to narracja w kolejnej pieśni nie każe jakoś długo czekać na odpowiedź. Bóg wkracza na scenę, żeby zrealizować swoją obietnicę. Ale co ciekawe, robi to zanim tekst w ogóle przejdzie do opisu tego najgorszego bólu.
Zgadza się.
Ta konstrukcja literacka tego fragmentu to jest jakiś istny majstersztyk, to jest zaplanowany w najdrobniejszych szczegółach.
Tak, mamy tu do czynienia z klasyczną taką figurą retoryczną, którą nazywamy inkluzją.
Czyli klamrą.
Tak, to swojego rodzaju klamra kompozycyjne. Bóg zabiera głos na samym początku tej pieśni i na jej końcu, tworząc taką bezpieczną narracyjną ramę, wewnątrz której ten cały dramat się rozgrywa.
Mhm.
Zanim w ogóle usłyszymy o tym zmasakrowanym ciele bohatera, otrzymujemy już odgórną obietnicę jego absolutnego sukcesu. W biblijnym myśleniu, tym myśleniu mądrościowym, te dwie rzeczy, czyli mądrość sługi i jego ostateczny sukces, są ze sobą po prostu nierozerwalnie splecione.
Zaczyna się to od mocnego hebrajskiego słowa hine, to oznacza spójrz. A potem następuje zapowiedź wywyższenia.
I powiem ci, że sposób, w jaki ta zapowiedź jest sformulowana, wydaje się wręcz taką językową przesadą. W jakim sensie?
Bo tekst używa trzech blisko znacznych czasowników, tak zupełnie z rzędu. Sługa będzie podniesiony, wzniesiony i wywyższony.
Aha, racja.
Żeby tego jeszcze było mało, to dodaję tam słowo meot, czyli bardzo. Trzy czasowniki i jeszcze to wzmocnienie. Wygląda to, nie wiem, jak starożytny odpowiednik pisania na klawiaturze wielkimi literami. Pogrubienia i dodania jeszcze trzech wykrzykników na końcu.
Świetne porównanie.
Ale muszę zapytać, czy to nie jest po prostu jakieś starożytne gadulstwo? Dlaczego oni nie napisali po prostu odniesie wielki sukces?
To niezwykle ważne pytanie, bo to dotyka samej natury języka hebrajskiego. Współczesne języki, no, kiedy chcą coś wyolbrzymić, używają takiej lawiny przymiotników, prawda?
Tak, że ktoś jest wspaniały, potężny, niesamowity.
Dokładnie. A starożytny hebrajski to język zorientowany na akcję, na ruch. Tam nacisk kładzie się przede wszystkim na czasowniki. Więc nagromadzenie tych trzech czasowników oznaczających ruch w durę, no i jeszcze w połączeniu z tym meod, to jest taki lingwistyczny odpowiednik podniesienia alarmu najwyższego stopnia.
Wow. Czyli to nie jest przypadek?
Absolutnie nie. To absolutne maksimum emfazy, jakie można było w ogóle z tego języka wycisnąć. To jest oświadczenie, które ma zmiażdżyć wszelkie wątpliwości czytelnika, zanim ten w ogóle zanurzy się w opisie nadchodzącej tragedii.
I ten kontrast rzeczywiście uderza w nas z taką potężną siłą, bo z jednej strony słyszymy z ust Boga o najwyższym możliwym wywyższeniu, a zaraz w następnym zdaniu ta narracja gwałtownie ściąga nas na dół, wprost w taki makabryczny realizm.
Tak.
Tekst opisuje fizyczny stan sługi po starciu z tą rzeczywistością i to jest po prostu obraz druzgocący. On był oszpecony do tego stopnia, że właściwie przestał przypominać człowieka.
Zgadza się. Doktor Hislm, chcąc nam jakoś uzmysłowić dosłowność i brutalność tego opisu, przywołuje obraz z filmu Mela Gibsona, z Pasji.
O, to mocne skojarzenie.
Przypomina te momenty po rzymskim biczowaniu, w których człowiek fizycznie tracił ludzkie rysy. To nie jest poezja, która mówi o jakimś symbolicznym smutku czy wewnętrznym trudzie.
Że niby cierpi w środku.
Nie, nie. To chłodły, bardzo brutalny raport o kimś, kto został po prostu fizycznie zmasakrowany na oczach wielkiego tłumu.
I to z kolei prowadzi nas do niesamowitej wręcz debaty, która trwa wśród tłumaczy od całych stuleci. Bo kiedy jacyś obcy władcy, królowie patrzą na ten makabryczny widok, tekst opisuje te reakcje sługi wobec nich. I tradycyjne tłumaczenia mówią, że sługa te narody skropi.
Tak, to słynne słowo.
I oczywiście, no, w kontekście Starego Testamentu miało to sens, bo skrapianie krwią czy wodą, tam za pomocą hizopu, oznaczało takie rytualne oczyszczenie. Ale z drugiej strony dr Hisholm wskazuje, że brakuje tam odpowiedniego hebrajskiego przyimka. A na przykład taka grecka Septuaginta tłumaczy to słowo zupełnie inaczej, że sługa narody, uwaga, zaskoczy lub wprawi w zdumienie.
I to zmienia wszystko.
No powiem szczerze, z takiego czysto narracyjnego punktu widzenia to tradycyjne skrapianie brzmi trochę nienaturalnie. Przecież w kolejnym zdaniu królowie dosłownie zamykają usta w szoku na jego widok. Milkną z osłupienia.
Zgadza się.
Skoro widzą zmasakrowanego człowieka, który nagle zajmuje pozycję jakiegoś triumfatora, no to szok wydaje się jedyną logiczną reakcją. Ale... Zaraz, chcesz mi powiedzieć, że brak jakiejś jednej małej partykuły gramatycznej, nie wiem, niewidzialnego przyimka, rzekomo zmienia całą teologię tej postaci?
Dokładnie tak.
Ale czy z historycznego punktu widzenia nie jest po prostu znacznie bardziej prawdopodobne, że to jest jakaś zwykła literówka starożytnego skryby?
Wiesz co, to jest bardzo naturalny wniosek. I nasz współczesny taki umysł analityczny natychmiast idzie w tę stronę. Ale musimy pamiętać tu o dwóch kluczowych rzeczach.
Jakich?
Po pierwsze, składnia starożytnej poezji hebrajskiej jest niezwykle gęsta. Tam bardzo często wręcz celowo pomijano przyimki, aby zachować jakiś określony rytm, metrum, wersetu.
Czyli to mogło być celowe?
To, co nam wydaje się błędem czy literówką, mogło być po prostu takim zabiegiem artystycznym. A po drugie, i to jest naprawdę kluczowe, jeśli odrzucimy ten pomysł z literówką i uznamy, że słowo skropić jest tam celowo, to całkowicie zmienia to układ sił w tekście.
O rany. W jaki sposób?
Pomyśl. Wcześniej sługa był przedstawiany głównie w takiej roli królewskiej i prorockiej. Ale słowo skropić natychmiast, wręcz w ułamku sekundy, wprowadza go w rolę najwyższego kapłana.
Aha.
I to nie jakiegoś tam dalej jakiego kapłana, ale takiego, który posiada autorytet do rytualnego oczyszczenia nie pojedynczych ludzi, ale całych, wiesz, potężnych narodów pogańskich. To rozszerza tę jego władzę na skalę wręcz globalną.
To niesamowite. Niezależnie jednak od tego, czy ich zaskakuje, czy ich skrapia, jedno jest pewne. Te obce narody i ich królowie są w po prostu głębokim szoku. Zostali obezwładnieni tym widokiem. I to tworzy naprawdę genialne przejście w narracji.
Tak.
Bo skoro potężni pogańscy królowie potrafili dostrzec wielkość w tym, no, oszpeconym człowieku, to jak musiał zareagować jego własny lud?
Paradoksalnie.
No właśnie. Paradoksalnie całkowitym odrzuceniem. W rozdziale 53 pojawia się takie tajemnicze narracyjne my, reprezentujące zdezorientowany naród izraelski. Dlaczego? Bo oni oczekiwali kogoś zupełnie innego. Oczekiwali objawienia się ramienia Pana.
I tu znów musimy wejść w kontekst, bo jeśli połączymy ten termin, to ramię Pana, z kontekstem kulturowym starożytnego Bliskiego Wschodu, no to zobaczymy powód tego potężnego rozczarowania.
Czym było to ramię?
Ramię Pana to w ówczesnym języku pojęcie ściśle, ale to ściśle militarne. Kiedy lud słyszał te słowa, wyobrażał sobie wojownika z obnażonym mieczem, kogoś, kto pręży muskuły, kogoś, kto fizyczną siłą i przemocą po prostu zmiażdży wrogów i przywróci im dawną chwałę.
To jest trochę tak, wyobraźmy to sobie, jakby czekać na przylot jakiegoś superbohatera.
O, świetny przykład.
Ma wylądować z hukiem, strzelać laserami z oczu, pokonać całą armię wroga, a zamiast tego zjawia się, no, chora, bardzo krucha osoba.
Tak, tekst wręcz mówi, że sługa wyrastał jak pęd w wyschniętej ziemi. Brakowało mu jakiegokolwiek majestatu, czy nawet specjalnego wyglądu, który mógłby w ogóle kogoś przyciągnąć.
Tak, był wzgardzony, obeznany z cierpieniem, a nawet z chorobą, prawda?
Dokładnie, co zresztą niektórzy badacze, jak na przykład taki Bernard Dumf, interpretowali jako wręcz wyraźne odniesienie do trądu. Zderzenie tych oczekiwań z rzeczywistością jest tu kolosalne.
Lud oczekiwał zbrojnego wyzwoliciela, a otrzymał taką kruchą, chorą i wręcz znienawidzoną przez wszystkich jednostkę. I w sumie to, co zrobili w odpowiedzi, jest niezwykle ludzkie.
Odwrócili od niego wzrok.
Odwrócili wzrok po prostu zakładając, że Bóg w ten sposób karze go za jego własne, jakieś niewybaczalne grzechy.
I jeśli spojrzymy na to z takiej szerszej perspektywy historycznej, zrozumiemy, skąd się w ogóle brało takie myślenie, bo społeczeństwa starożytne opierały się na fundamentach tak zwanej teologii zadośćuczynienia.
Co to dokładnie znaczyło w praktyce?
To takie głębokie przekonanie, że świat jest perfekcyjnie sprawiedliwy tu i teraz. Czyli Bóg nagradza sprawiedliwych zdrowiem i bogactwem, a karze grzeszników cierpieniem i chorobą. Kiedy więc tłum widział człowieka dotkniętego tak ogromnym, po prostu nieludzkim bólem i upokorzeniem, prosty wniosek brzmiał: musiał popełnić równie ogromne, potworne zbrodnie.
Mm-hmm.
Zresztą dr Chisholm trafnie przywołuje tu historię biblijnego Hioba. Kiedy Hiob stracił absolutnie wszystko, jego najbliżsi przyjaciele natychmiast uznali, że musiał potajemnie zgrzeszyć.
Bo innego logicznego wyjaśnienia w ich świecie po prostu nie było.
Dokładnie tak.
Czyli mówimy tu o takim klasycznym zjawisku, które w dzisiejszej psychologii nazywamy z angielskiego victim blamingiem, czyli obwinianiem ofiary.
Oczywiście.
Ludzie podświadomie potrzebują wierzyć, że nieszczęścia, takie jak ciężka choroba czy absolutna ruina, spotykają tylko tych, którzy w jakiś sposób sobie na to zapracowali, zasłużyli.
Tak, bo to daje im poczucie kontroli.
Właśnie. Bo gdyby uznali, że takie potężne cierpienie może spaść na kogoś całkowicie niewinnego, to oznaczałoby to, że świat jest nieprzewidywalny i chaotyczny. A to z kolei odbierałoby im takie poczucie elementarnego bezpieczeństwa. Więc, żeby chronić własną psychikę, tłum spisuje sługę na straty. Uznają go za winny swojego losu.
I to jest właśnie ten mechanizm psychologiczny w czystej postaci. Ale wiesz co? To właśnie owo powszechne, głębokie niezrozumienie, to takie masowe odrzucenie bohatera wynikające ze strachu i tych fałszywych założeń, to wszystko przygotowuje grunt pod najważniejszy moment całej narracji.
Pod ten wielki zwrot akcji.
Tak, dochodzimy do punktu, w którym to zbiorowe my przechodzi gwałtowne przebudzenie. Lud nagle uświadamia sobie prawdę, a tekst dokonuje potężnego zwrotu, ujawniając ten ostateczny, rzeczywisty powód cierpienia sługi.
I to jest ten moment, w którym cała ich dotychczasowa teologia i wiedza o świecie, po prostu rozpada się na kawałki.
Totalnie.
Bo ten tłum nagle pojmuje, że on wcale nie cierpiał za swoje winy. On wziął na siebie ich choroby i to on poniósł ich ból. Hebrajski tekst staje się tu niesamowicie wręcz precyzyjny w opisie tego mechanizmu takiej zamiany. Mówi, że sługa został zraniony za ich bunt.
Zgadza się.
Użyto tam specjalnego słowa pesza, a w wyniku kary, która spadła na niego, ten winny lud otrzymał coś niezwykłego, szalom. I wiesz co? Rozpakujmy to na chwilę, bo te dwa słowa wydają się nieść ciężar całego tego starożytnego przekazu.
Zdecydowanie te dwa słowa to jest właściwie oś, wokół której obraca się cała ta teologiczna koncepcja. Zacznijmy od słowa pesza.
Okej.
Ono nie oznacza jakiejś zwykłej pomyłki czy małego potknięcia. To jest bardzo konkretny termin prawny i polityczny, oznaczający bezczelny, zupełnie świadomy bunt przeciwko władzy. To celowe przekroczenie granic i złamanie przymierza. To czyn, za który według starożytnego prawa groziła całkowita anihilacja.
A szalom?
Z kolei szalom, w naszych zachodnich tłumaczeniach to słowo zostało drastycznie, ale to drastycznie spłycone do pojęcia pokoju. I to rozumianego jako po prostu brak wojny czy konfliktu. Ale w myśli hebrajskiej szalom to coś znacznie, znacznie głębszego.
Czym więc jest?
To jest idea całkowitej pełni, harmonii, zdrowia, takiego powszechnego dobrostanu. To sytuacja, w której dosłownie każdy element wszechświata znajduje się na swoim właściwym miejscu.
Aha, czyli jeśli dobrze to rozumiem, to tak, jakby szalom było taką misternie ułożoną mozaiką, a ten bunt ludu, czyli to pesza, wzięło młotek i po prostu roztrzaskało tę mozaikę w drobny mak.
Wow, rewelacyjnie to ująłeś. W punkt. Mechanika tego, co dr Hislom nazywa tu zastępczym zadośćuczynieniem, polega właśnie na odwróceniu tego procesu zniszczenia.
Jak to działa?
Mozaika sługi, czyli jego osobiste szalom, jego własne zdrowie, bezpieczeństwo i pozycja, została wręcz brutalnie rozbita w drobny mak po to, aby lud mógł odzyskać i ułożyć na nowo swoje własne zniszczone szalom.
To jest absolutne, stuprocentowe odwrócenie tych ludzkich oczekiwań. Kara, na którą sami zapracowali buntownicy swoimi czynami, nagle spada na kogoś całkowicie niewinnego.
I żeby jeszcze dobitniej zilustrować ten mechanizm takiego obarczenia winą kogoś niewinnego, to dr Chisholm posługuje się obrazem z samego tekstu. Taką genialną w swojej prostocie metaforą stada owiec.
Tak, ten obraz jest niezwykle silny. Bo tekst mówi bardzo wyraźnie, wszyscy zbłądzili jak owce. Każdy uparcie poszedł we własną stronę. I teraz tak, każdy, kto jakby trochę rozumie naturę tych zwierząt, wie, że pojedyncza, taka odizolowana od stada owca, to jest stworzenie absolutnie bezbronne. To jest po prostu otwarte zaproszenie na łatwy obiad dla każdego drapieżnika w okolicy.
Dokładnie.
Zatem ludzkie pesza, ten ich bunt i to rozproszenie stada stworzyło taką sytuację, w której nadciąga jakiś bezwzględny drapieżnik, by rozerwać ich na strzępy. I wtedy, dosłownie w ułamku sekundy, dzieje się coś nieprawdopodobnego.
Co takiego?
Bóg sprawia, że ten drapieżnik, który uosabia te straszne konsekwencje grzechu, w pełnym pędzie zmienia tor. I zamiast uderzyć w to winne stado, wbija zęby w sługę. Ta jedna, bardzo plastyczna wizja całkowicie zdejmuje ze sługi jakiekolwiek podejrzenia o winę, pokazując, że on wziął na siebie atak przeznaczony po prostu dla kogoś innego.
Co więcej, tekst tutaj kładzie gigantyczny nacisk na to, jak sługa na ten atak zareagował. Bo wróćmy pamięcią na chwilę do pierwszej pieśni, do tego świadomego uczenia się każdego ranka. Do tej zgody na nadchodzący opór.
O którym mówiliśmy na początku?
Właśnie. Tutaj widzimy ten ostateczny owoc tamtej decyzji. Sługa przyjmuje atak tego drapieżnika w całkowitym milczeniu. Zostaje wręcz porównany do owcy przed strzygącymi, która nie wydaje z siebie ani jednego dźwięku. I tu warto jeszcze zwrócić uwagę na istotny niuans językowy z tego wykładu.
Jaki niuans?
Słowo użyte tutaj do określenia uboju nie wskazuje w pierwszej kolejności na skomplikowany świątynny rytuał ofiarny. Oznacza również po prostu ubój na pokarm. Chodzi więc nie tyle o rytualną czystości jakiejś ceremonii, co o sam fakt absolutnej pełnej uległości, o drastyczność tej sytuacji. Sługa zamyka usta i bez słowa protestu pozwala, by konsekwencje buntu innych dokonały na nim po prostu aktu destrukcji.
Niesamowite. I tak oto docieramy do końca tej niezwykle wyboistej drogi w dzisiejszej analizie. Przeszliśmy tu fascynującą ścieżkę od ucznia z ranną prorocką rutyną przez obraz makabrycznej, wręcz fizycznej deformacji, która została jeszcze pogłębiona przez zbiorowe odrzucenie wynikające z psychologicznej obrony. Aż po te precyzyjnie skonstruowane lingwistyczne ramy, w których hebrajskie czasowniki krzyczą o sukcesie, by przygotować nas na tę ostateczną zmianę paradygmatu. Widzimy tu społeczność, która w szoku orientuje się, że ucieleśnieniem potężnego ramienia Pana nie jest żaden miecz, ale dobrowolne przejęcie ciosu tego nadciągającego drapieżnika.
To prawda.
Zrozumienie, w jaki sposób jedna narracja mogła zmienić myślenie całych narodów, dlaczego ten zmasakrowany bohater stał się kluczem do przywrócenia tego kosmicznego szalom, to wszystko po prostu zapiera dech w piersiach, absolutnie niezależnie od tego, z jakiego kulturowego punktu wyjścia w ogóle podchodzimy do tej poezji.
Zgadzam się, ponieważ ten tekst uczy nas czegoś bardzo uniwersalnego, czegoś o sile samej literatury i samej idei. Ten przeanalizowany materiał to jest po prostu dowód na gigantyczną głębię i strukturalny geniusz starożytnego Bliskiego Wschodu. Ukazuje, wiesz, z jak chirurgiczną precyzją konstruowano przekazy, które potrafiły wytrzymać próbę tysiącleci.
Tak.
Ta konkretna historia całkowicie odwróciła ludzkie pojmowanie tego, czym w ogóle jest potęga. W świecie, który ubóstwiał siłę fizyczną, taką militarną władzę i bezwzględne zwycięstwo, ten tekst zaproponował ideę, że prawdziwą potęgą jest zdolność do wzięcia na siebie konsekwencji cudzego buntu. Po to tylko, by zaprowadzić harmonię.
Nasza dzisiejsza analiza genialnie pokazuje to, co moim zdaniem w badaniu tak dawnych przekazów intryguje najbardziej, czyli ogromny wpływ najdrobniejszych detali na fundamentalne zrozumienie rzeczywistości.
To prawda. I myślę, że to rodzi jeszcze na sam koniec bardzo fascynującą refleksję, która wykracza daleko poza naszą dzisiejszą rozmowę o samej księdze Izajasza. Wróćmy myślami do tego jednego, no, zaginionego przyimka.
O, tego, co zmieniał skrapianie na zaskoczenie?
Tak. Skoro w tej precyzyjnie skonstruowanej maszynie narracyjnej brak bądź też obecność jednej maleńkiej partykuły, która decyduje o tym, czy bohater zaskakuje królów jako taki suwerenny władca, czy ich skrapia jako najwyższy kapłan, skoro to ma moc zmieniać całych ról teologicznych?
To nasuwa się pewne pytanie.
Właśnie. Nasuwa się jedno niezwykle szerokie pytanie. Ile innych takich fundamentalnych koncepcji w historii cywilizacji ludzkiej, idei, wokół których budowano wielkie imperia, pisano prawa, toczono krwawe wojny, ile z nich, gdybyśmy mogli tak cofnąć czas, okazałoby się wisieć na włosku jednego wieloznacznego słowa, którego prawdziwy kontekst na zawsze zaginął w mrokach dziejów?